Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Moment historyczny, dlatego że nagrywając to trwa właśnie obrona i jednocześnie próba przejęcia telewizji publicznej i o tym będziemy właśnie dzisiaj rozmawiać. Żeby nie przedłużać, to od razu zadam wam pytanie, skoro Prawo i Sprawiedliwość tak długo mówiło o tym, że no, demokracja przemówiła, demokracja wybrała przedstawicieli i władze mają prawo do tego, żeby no właśnie ten ład kształtować, no to dzisiaj, kiedy PiS tą władzę utraciło, być może nie mają już argumentów do tego, aby tego TVP bronić. Jak wy postrzegacie te sceny, które się dzieją dzisiaj na Woronicza? Piotrze.
No cóż, ja myślę, że podstawowym powodem, dla którego nie ma dotychczasowa władza argumentów, żeby bronić TVP, jest to, w jakim sposób to TVP przez ostatnie 8 lat wyglądało. Tak? Można było sobie wyobrazić to zupełnie inaczej. Można było sobie wyobrazić rzeczywistość, w której przez 8 lat stworzona byłaby telewizja, w której faktycznie jest zachowywany pluralizm, są zachowywane wysokie standardy, zarówno wysokie standardy informowania o tym, co się dzieje w państwie z perspektywy rządzących. To nie jest nic złego, jeżeli rządzący mają prawo, mają możliwość wykorzystywać media publiczne do tego, żeby uczciwie budować równowagę wobec mediów jednoznacznie krytycznych wobec władzy, ale jednocześnie z możliwością zapoznawania widzów, zapoznawania obywateli z krytyką tych poczynań. Gdyby TVP przez ostatnie 8 lat była tworzona jako telewizja z pewnym odchyłem konserwatywnym, z mocnym akcentem na równoważenie nastrojów, które są prezentowane w telewizjach prywatnych, a jednocześnie byłaby uczciwa, profesjonalna, pluralistyczna i tak dalej, to rzeczywiście można by wtedy bronić TVP i oczekiwać tego, że na przykład ekipa, która robiłaby to przez poprzednie lata, mogłaby zostać zachowana, albo po prostu można by oczekiwać tego, że nowa władza również pluralistycznie będzie kształtowała telewizję publiczną. Wszyscy krytycy tego, co działo się na Woronicza i Placu Powstańców przez ostatnie lata, mówili: hej, PiSie, czy wy naprawdę nie macie świadomości, że dokręcając śrubę w ten sposób sprawiacie, że kolejni bez żadnej żenady przyjdą i będą robili to, co wy? No i nikt specjalnie tego nie słuchał, więc mam wrażenie, że no, takie mało poważne są dzisiaj te próby obrony TVP jako takiego gwaranta pluralizmu w Polsce. A szkoda, bo oczywiście pluralistycznej telewizji, a zwłaszcza pluralistycznej telewizji publicznej i również takiej telewizji, która równoważy te nierównowagi na całym rynku medialnym, Polska potrzebuje, polska demokracja potrzebuje, potrzebują jej polscy wyborcy. Niestety raczej tego nie będziemy obserwować w najbliższych latach.
Pawle, posłanka Lichocka robi sobie selfie w reżyserce w TVP. Jarosław Kaczyński razem na zdjęciu z prezesem TVP Mateuszem Matyszkowiczem. Jak ty oceniasz to, co się dzieje aktualnie i tą obronę mediów publicznych? Na tym na razie się może skupmy.
Ja bym zaczął od tego, że absolutnie nie dziwi mnie to, że takie działania są podejmowane, bo wokół mediów publicznych będzie tworzony mit, który ma pracować na przyszłe zwycięstwo prawicy. Ten mit ma polegać na tym, że właśnie media, które tworzyły pluralizm według PiS-u, one zostały przejęte. Wizja świata, którą widzowie TVP mogli oglądać, będzie zupełnie inna i w związku z tym no, rozbudowa takiego mitu potrzebuje też takich właśnie aktów strzelistych, potrzebuje takich spektakularnych demonstracji i takich symboli, stąd to barykadowanie się w TVP właśnie ma pokazać jakby powagę tej sytuacji, ma wzbudzić emocje i nie jest to oczywiście w żaden sposób nastawione na to, żeby bronić TVP, bo jest oczywistą, że to TVP będzie przejęte, czy szerzej całe media publiczne, bo przecież nie mówimy tylko o telewizji. Natomiast dokładnie ja mam wrażenie, że Prawo i Sprawiedliwość zaczyna już kopiować model Platformy Obywatelskiej, która, przypomnijmy, po przejęciu władzy przez PiS zaczęła tworzyć Komitet Odbudowy Komitet Obrony Demokracji, który był takim właśnie zalążkiem ruchu, który finalnie, oczywiście wiadomo, sam KOD może później tej politycznej roli dużej nie odegrał, ale tam zaczęły się tworzyć pewne mity, pewne symbole, które tak naprawdę doprowadziły Donalda Tuska do tego, że nazwał tą nową koalicję koalicją 15 października i sami przecież komentowaliśmy jego exposé, w którym tak dużo było tych takich ornamentów z okresu solidarnościowego. No właśnie na tym polega, i to jest chyba taka szersza w ogóle refleksja, na tym polega po prostu współczesna polityka. Jeżeli chcemy przejąć władzę, to nie wytykamy tylko i wyłącznie przeciwnikom tego, że ktoś popełniał złe decyzje, nie wiem, w polityce energetycznej, gospodarczej, zagranicznej, bo to po prostu dużych emocji nie generuje, na tym się popularności dużej zdobyć nie da. Jeżeli chcemy przejąć władzę jako duża partia, to im większe chce mieć zwycięstwo, tym większy musi być mit. I moim zdaniem teraz prawica mocno pracuje na to, żeby ten mit właśnie tych mediów, które były takim okienkiem na świat dla tych ludzi prawicy, i to się wszystko skończyło, ten mit będzie po prostu rozbudowany i myślę, że po prostu to paliwo dopiero się, można powiedzieć, zaczyna i myślę, że czeka nas jeszcze bardzo wiele takich aktów, w których po prostu ten mit będzie lepiony. Także no tutaj zero zdziwienia, no po prostu to jest natura współczesnej polityki. Natomiast oczywiście analizując to trochę z takich tak taktycznie, no nie zapominajmy oczywiście o tej głównej ocenie, jak być powinno i kto jak się zachowuje. Naturalne jest to, że Prawo i Sprawiedliwość broniąc PiSu, broniąc TVP, no tak, przejęzyczenie nieprzypadkowe, no broni tak naprawdę tego biuletynu partyjnego, bo tak powiedział Piotrek, problemem nie jest to, że TVP było telewizją lekko skrzywioną w stronę konserwatywną. Gdyby tak było, to myślę, że nie byłoby takiego mocnego przyzwolenia na to, żeby po prostu teraz Platforma ze swoimi koalicjantami szła na rympał. Problem polega na tym, że to była naprawdę stacja bardzo mocno pisowska, w tym sensie, że codziennie tam była grana narracja konkretnej partii przeciwko narracjom innych partii i to, że na przykład w TVP nie mieliśmy w ogóle polityków na przykład Konfederacji, to, że jedni politycy PiSu chodzili, drudzy nie chodzili, czy Solidarnej Polski, to jest moim zdaniem świetny dowód na to, że to nie chodzi tylko o to, że to była telewizja pokazująca jakiś partykularny obraz świata, no bo można by wtedy bronić, że no, każda telewizja jakaś ideowo jest, natomiast no, to była telewizja, która po prostu bardzo silnie koordynowała całą swoją aktywność z PiS-em i można śmiało postawić tezę, że był to po prostu medialny organ jednej partii. No i to, że to było krótkowzroczne, o tym już Piotr powiedział.
To tak, no trudno nie mieć wrażenia, że to nie mamy do czynienia z takim społeczeństwem spektaklu, to znaczy, że wszystko jest spektaklem, z jednej strony mamy Sejm i wczoraj tą uchwałą, bo to też chcę was zapytać, ta uchwała, która no, obliguje do tego, żeby przywrócić ład w mediach publicznych, z drugiej strony ta no, jakaś taka okupacja telewizji polskiej przez polityków Prawa i Sprawiedliwości. Ja mam wrażenie, że to, z czym mamy teraz do czynienia, to trochę wielka improwizacja z jednej i z drugiej strony, dlatego że no, nawet jeżeli byśmy powiedzieli, że po wyborach z dnia na dzień opozycja musiałaby wymyśleć, w jaki sposób ten mityczny ład ma przywrócić, no to moglibyśmy się spodziewać jakiegoś szycia na bieżąco, no ale tutaj jednak ten czas, tego czasu trochę minęło. Dzisiaj Joanna Scheuring-Wielgus, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego w TVN24 powiedziała, że no jak będzie trzeba, to może faktycznie nawet i siłą trzeba będzie to TVP przejąć, więc mam wrażenie, że tutaj jest jakieś widmo bliżej nieokreślonej eskalacji, no z tego powodu, że mamy do czynienia z na razie bardzo mglistymi zapowiedziami tego, w jakich ramach prawnych w ogóle ten ład ma zostać przywrócony, więc nie wiem, czy im dalej w las, im ten więcej czasu będzie upływać, ta okupacja będzie trwać, tym no, ten czas, który dał Donaldowi Tuskowi jego własny elektorat, będzie się kurczył i to będzie potęgowało jakieś nerwowe ruchy, czy to wręcz jeszcze inaczej, może to jest gotowanie żaby i dzisiejszy rząd po prostu liczy na to, że po prostu Prawo i Sprawiedliwość się zmęczy tą sytuacją i sami pójdą do domu i to TVP przestaną okupować. Piotrze, jak ty na to patrzysz?
Wydaje mi się, że nikt tak naprawdę nie wie, jak to będzie ostatecznie wyglądało. Sądzę, że po stronie Platformy Obywatelskiej jest wola, by do Bożego Narodzenia rzeczywiście doszło do jakiejś widocznej zmiany w mediach publicznych, ale jeżeli do niej nie dojdzie do świąt Bożego Narodzenia, tylko wydarzy się to tydzień czy dwa tygodnie później, to również doskonale politycy Platformy poradzą sobie z tym, by mówić, no nie chcieliśmy robić z nich męczenników, nie chcieliśmy tych fotosów z Samuelem Pereirą odcinanym od kaloryfera, czy polityków Prawa i Sprawiedliwości, których trzeba by, nie wiem, przeciągać po podłodze. Sądzę, że tak naprawdę ten spektakl no jest dzisiaj, można powiedzieć, no takim spektaklem, który musi się odbyć, a jednocześnie niespecjalnie są chętni na niego widzowie, tak? Wszyscy wiedzą, wszyscy znają zakończenie, tak? Wiedzą, że do tej zmiany w telewizji publicznej dojść musi dość szybko. Jeżeli pojawi się scenariusz tego, żeby przedłużyć to jeszcze o kilka tygodni, przecież zaraz zaczyna się nowy rok budżetowy, w którym telewizja publiczna nie dostanie tych wielkich rekompensat z budżetu, które dostawała w poprzednich latach, no tam po prostu nie będzie pieniędzy na kontynuowanie tej działalności, która była dotychczas. Więc bardzo trudno mi sobie wyobrazić, że w dotychczasowej formie telewizja publiczna będzie mogła funkcjonować tak jak funkcjonowała, nawet gdyby politycy Platformy nie zdecydowali się na jakiś wariant zakończenia tego spektaklu. Natomiast no, nagrywamy to 20 grudnia i ja mimo wszystko obstawiam ten scenariusz, że do 24 jakieś decyzje zostaną podjęte, bo po prostu ranga symboliczna tej telewizji publicznej jest bardzo duża. Zgadzam się oczywiście z tym, że mamy tutaj do czynienia z takim spektaklem. Mam wręcz wrażenie też, że tutaj po obu stronach no, politycy pokazują pewne takie aspiracje do tego, że chcieliby być trochę jak druga strona. Tak? Politycy PiS-u dzisiaj pokazują, że oni są takimi samymi obrońcami demokracji, konstytucji, wolnych mediów, jak lansowała się na to opozycja w poprzednich latach i oni chcą mieć te fotki po prostu, gdzie jako zwykli posłowie pomagają niezależnym dziennikarzom i są szykanowani przez władzę. Z drugiej strony rządzący coraz częściej mówią o tym, czy ich otoczenie mówi o tym, że no pewnych rzeczy nie da się zrobić w ramach konstytucyjnych, tutaj potrzeba pewnych rozwiązań niemalże stanu wyjątkowego, no i to taki wzajemny trybut złożony przez dwa plemiona wartością drugiej strony, ale to tak naprawdę próba budowania jakiejś swojej wiarygodności i chyba też przejaw pewnej słabości intelektualnej, no, swojej roli w polityce i tych pryncypiów politycznych, bo tak naprawdę ostatecznie potwierdza się znana prawda, że punkt widzenia na przykład na media publiczne, punkt widzenia na kwestie praworządności ostatecznie zależy od punktu siedzenia i tak naprawdę z takim zaawansowanym kalizmem po obu stronach mamy tutaj do czynienia, choć chyba należy zauważyć, że no, ze strony Prawa i Sprawiedliwości to wygląda po prostu mniej poważnie, no, to wygląda dużo bardziej groteskowo. Paweł rzucił to porównanie z Komitetem Obrony Demokracji, natomiast pamiętajmy o tym, że Komitet Obrony Demokracji to jednak nie była inicjatywa stricte Platformy Obywatelskiej, on nie był organizowany przez Platformę Obywatelską. Na czele Komitetu Obrony Demokracji nie stała Ewa Kopacz czy Grzegorz Schetyna, tylko to jednak był jakiś taki oddolny ruch mobilizacyjny, który po prostu był sprzężony z interesami, światopoglądem i tak dalej partii, która wówczas przeszła do opozycji, czy szerzej tych ugrupowań opozycyjnych. Tymczasem no, tutaj widzimy, że ta mobilizacja społeczna jest dużo, dużo słabsza i to sami politycy muszą organizować te spektakle, co myślę, że też trochę temu spektaklowi wiarygodności odbiera. Oczywiście możemy sobie zadać pytanie, dlaczego tak jest, przecież tych wyborców wkurzonych na to, że dojdzie do przejęcia telewizji publicznej, tych widzów TVP w formie z ostatnich 8 lat jest w Polsce sporo, ale ich mobilność, ich koncentracja w Warszawie jest dużo mniejsza, więc ich siłą rzeczy nie widać. Zebrać dziesiątki czy setki tysięcy ludzi na manifestacjach w Warszawie było dużo prościej, bo po prostu tutaj ten elektorat antypisowski był, można powiedzieć, skondensowany, skoncentrowany czy wręcz skoszarowany. W przypadku PiS-u jest to dużo trudniejsze, on jest rozproszony po całej Polsce i może patrzeć ze smutkiem na te czarne paski, które zdaje się, że teraz na TVP Info chodzą, ale raczej z tego powodu no, na ulicę nie wyjdzie, bo miałby daleko.
Bartek, ja może tylko ad vocem, tylko dosłownie dwa zdania w tym temacie, bo wydaje mi się, że dużym problemem dla mobilizacji poza tym argumentem, o którym mówił Piotrek, jest to, że TVP stało się wiarygodne tylko i wyłącznie dla najtwardszego elektoratu PiS-u. To jest bardzo duży problem, bo na przykład taki TVN, który też wiemy, że ma określoną linię programową, czy nawet polityczną nawet, on jest wiarygodny nie tylko w twardym elektoracie Platformy, ale za pomocą pewnej polityki, przynajmniej pozorowanego pluralizmu, tworzy wiarygodność dla ludzi, którzy oczywiście no nie są w bańce pisowskiej, ale są gdzieś tam pomiędzy, dla symetrystów i tak dalej. Problem właśnie z TVP polega na tym, że dzisiaj tej stacji poza najtwardszym elektoratem PiS-u po prostu nikt nie będzie chciał bronić, dlatego że po prostu to był najsłabszy element tej władzy. Znaczy TVP, podkreślmy, była symbolem rządów PiS-u, takim negatywnym. Oczywiście tych symboli pewnie było więcej, są też niektóre pozytywne, ale TVP to jest akurat to, co zawsze w tym bilansie zysków i strat po prostu było po stronie kosztów, przynajmniej dla tych ludzi bardziej trochę umiarkowanych. Więc mi się wydaje, że to jest podstawowy problem, że przez to, że nie TVP nie starało się nawet tworzyć pozorów pluralizmu, tylko jakby zdefiniowało swoją rolę, można powiedzieć, z otwartą przyłbicą, w pewnym sensie szacunek, bo to jest uczciwe i integralne, no że problem polega na tym, że później nikt, nawet spośród osób, które są w stanie docenić wiele osiągnięć PiS-u na różnych odcinkach, no nie będzie bronił TVP, bo akurat uważa, że to jest ten akurat rak, którym trzeba wyciąć, nieważne, czy robi się to metodami jakby zgodnymi z ideą praworządności, czy nie, bo po prostu no, skala patologii, która miała tam miejsce i jakby ten poziom propagandy, który faktycznie sięgał czasów PRL-u i to o ile na początku to była w ogóle metafora przesadzona, tak w miarę upływu czasu widzimy, że nie, no to, że naprawdę to były niektóre materiały, które mogłyby lecieć w polskiej kronice filmowej i nikt by się nie zorientował, że coś jest nie w porządku.
Myślę, że też to, co sprawia, że niekoniecznie ludzie chcą bronić TVP, to, że wiele twarzy TVP odeszło, zanim doszło do obrony tej instytucji, więc też kwestia tego, nie tylko kwestia obrony marki, ale też po prostu ludzi, których już tam częściowo nie ma, którzy jakąkolwiek sympatię być może budzili. Chciałem teraz zadać wam pytanie chyba, które wydaje się kluczowe, dlatego że jednak przez długie lata zastanawialiśmy się, czemu Prawo i Sprawiedliwość buduje swoją ekspozycję za pomocą chociażby spółek z Pokarbu Państwa czy podległych mu instytucji, nie tylko przez media publiczne, ale chociażby przez kupienie Polski Press, przez Orlen. Natomiast nie buduje niczego, co byłoby niezależne od politycznej koniunktury. Właściwie nawet te tytuły, które były gdzieś, no tak chociażby jak Telewizja Republika, obecne przed zmianą władzy, przed 2015 roku, zostały raczej wydrenowane z jakoś tam funkcjonującej na tej antenie twarzy, natomiast w żaden sposób ani nie powstało nic nowego, ani nie zostało wzmocnione to, co już istniało. I chyba dzisiaj no tym bardziej należy powrócić do tamtych dyskusji i zastanowić się, czemu do jasnej cholery PiS nie był w stanie wymyślić czegokolwiek, co byłoby no, jakimś przyczółkiem, wokół którego może no, nie sprawiłoby, że ten pluralizm medialny byłby jakoś równym, ale cokolwiek, co sprawiłoby, że nie zostaną no, pozbawieni dostępu do jakichś szerokopasmowych mediów. Piotrze.
Przypomina mi się ten dowcip o psie wyścigowym, który ostatecznie przegrał i powiedział, że nie wie, dlaczego tak się stało. Naprawdę, nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, jak to możliwe, że przez 8 lat nie zainwestowano w prywatne media konserwatywne. Myślę, że bez jakiegoś przesadnego, jeśli inaczej, z zachowaniem tych standardów, które i tak były niskie w ciągu ostatnich 8 lat, naprawdę można było zbudować silne media. Uczestniczyłem w zeszłym tygodniu w takiej dyskusji na zaproszenie Nowego Ładu, między innymi z Pawłem Lisickim, Wojciechem Muchą, chyba już to można znaleźć na YouTubie. Wojtek Mucha tam, który też do tej polityki jakkolwiek jest prawicowym dziennikarzem i to wyraziście prawicowym dziennikarzem, do tej polityki medialnej Prawa i Sprawiedliwości częstokroć zgłaszał różnego rodzaju uwagi. Przypomnieć choćby to, że u nas na portalu Klubu Jagiellońskiego pisał o tym, że węgierski model budowania mediów to nie jest dobra inspiracja dla polskiej prawicy. Fakt, że Wojtek wyleciał z Gazety Krakowskiej, Dziennika Polskiego, też chyba świadczy o tym, że pomimo jednoznacznych sympatii ideowych zachował dziennikarskie standardy, dziennikarską etykę. On w tej dyskusji przywołał dwie rzeczy, które zrobiły na mnie bardzo duże wrażenie. Pierwsza jest taka, że przeanalizował sobie, jak wyglądają te wiodące portale związane z prawą stroną. No i okazało się, że większość z nich od 2015 roku nie przeszła nawet przez jakiś lifting layoutu, tak? To znaczy mamy te same serwisy wyglądające tak samo jak w 2014-15 roku, tak? I to jest dowód na to, jak bardzo nie zainwestowano. Ale druga kwestia jest taka, że też policzył popularność tych mediów prawicowych związanych, no było, nie było, z jakimiś tam tytułami prasowymi, niezależna.pl w polityce, etc., do rzeczy. No i wyszło mu, że zsumowana publika tych kilku portali prawicowych jest porównywalna z pojedynczym wynikiem dziennika Gazety Prawnej w internecie, który, powiedzmy sobie szczerze, no nie jest chyba wiodącym portalem internetowym, jakkolwiek my możemy uważać dziennik Gazetę Prawną za ciekawy i ważny tytuł medialny, no to pokazuje skalę tego zaniedbania. Tak? Ja wyobrażam sobie, że gdyby rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość chciało od samego początku budować równowagę na rynku medialnym, to właściwie już w 2016 roku trzeba było zainwestować w prywatną, konserwatywną telewizję informacyjną, być może na bazie TVP Republika, budować takie medium, można powiedzieć, dla prawicowych ultrasów, przynajmniej na ten czas rządzenia. To tam powinien być Samuel Pereira, to tam powinien być Michał Rachoń, to tam powinny być te wszystkie twarze wyrazistej, ostrej prawicy, a media publiczne właśnie w związku z tym można było kształtować w sposób umiarkowany, pluralistyczny, z przestrzenią na prezentowanie tych ultrasów, którzy na co dzień funkcjonują w konkurencyjnej, prywatnej stacji, po to, żeby budować właśnie długofalowy potencjał dla istnienia prawicowych mediów. Tymczasem uznano, że to, co jest właśnie hardkorowym medium tożsamościowym na wzór tych amerykańskich konserwatywnych telewizji, zrobimy w mediach publicznych, tak jakby miało nie być jutra i do tej zmiany władzy nigdy miałoby nie dojść. Wydaje mi się, że przez 8 lat naprawdę udałoby się zbudować silną telewizję, być może obok niej silny portal internetowy i mieć te dwa przyczółki medialne, które byłyby dzisiaj miejscem, w którym no, konserwatywna część społeczeństwa mogłaby szukać równowagi dla tego, czego możemy się spodziewać po tym ogólnym rynku medialnym. I dodatkowo sam ten fakt tego podziału, tak, z jednej strony mamy prywatną telewizję dla hardkorowców, z drugiej strony mamy telewizję w miarę pluralistyczną, w której no, akcent jest tylko delikatnie przechylony w stronę konserwatywną czy równoważenia głównych telewizji prywatnych, to również dawałoby szansę na to, że chociaż dla zachowania pozorów nowa władza będzie musiała choć trochę te standardy pluralizmu w telewizji publicznej zatrzymać. Dzisiaj nic nie wskazuje na to, żeby ani jeden, ani drugi cel miał szansę być zrealizowany.
Pawle, nie wiem, czy ty może jesteś w stanie wytłumaczyć, czy to chodziło o to, że po prostu kierownictwo Nowogrodzkiej było przekonane, że no trzecia kadencja i czwarta i piąta też może być i że te media publiczne i nie tylko dadzą na tyle przewagę i dotrą z dobrą nowiną do tak wielu Polaków, że oni będą musieli wybrać po raz kolejny Prawo i Sprawiedliwość?
Ja myślę, że to pytanie oczywiście trzeba zadawać politykom PiS-u, czy oni w ogóle mieli taki scenariusz, o którym Piotrek mówił, w głowie. To jest bardzo ciekawe pytanie, czy w ogóle taki wariant był rozważany. Ja się bardzo mocno zgadzam z Piotrkiem co do tego, jak to powinno być zrobione. Też uważam, że zainwestowanie w takie medium prywatne, nadanie mu pewnej ciężkości i pewnego rozruchu na sam początek, po to, żeby później już, kiedy przejmie władza przyjmie władzę Platforma, żeby na tyle te media były rozruszane, że będą w stanie samodzielnie sobie funkcjonować, no bo wiadomo, samochód najwięcej energii pobiera, kiedy ruszamy od zera, pierwszy, drugi bieg, a później to już jakoś idzie. Więc myślę, że PiS mógł faktycznie w ten sposób zrobić i zostawić tą telewizję publiczną nieco bardziej otwartą, tylko właśnie mi się wydaje, że naprawdę kluczowym problemem w tej koncepcji, o którym mówił Piotrek, jest problem, który leży znacznie głębiej. To znaczy, jeżeli my uważamy, że media publiczne powinny być dociążone w sposób konserwatywny, ale z utrzymaniem wszystkich standardów i oczywiście z zapraszaniem też polityków innych partii i tak dalej, czyli trochę no, takie media, jak można powiedzieć za czasów Platformy przed 2015 rokiem, kiedy one nie były w 100% wiadomo obiektywne i miały pewien przechył, ale tworzono na tyle dobre pozory pluralizmu, czy nawet pewien pluralizm, bo to też nie były zawsze pozory, na tyle on był niemały, że te media były jakoś wiarygodne też dla osób, które nawet Platformy nie wspierały. Także one miały jakąś ofertę dla siebie, miały jakiś przekaz, z którym się identyfikowali. Natomiast problem chyba polega na tym, że w tej koncepcji, o której mówi Piotrek, musiałoby dojść w kierownictwie PiS-u do zgody na to, że pojawiają się jakieś treści, pojawia się jakaś dyskusja, którą my nie w 100% jakby kontrolujemy. I ja myślę, że to jest, dotykamy chyba w ogóle fundamentalnego problemu w ogóle PiS-u jako takiego, a nie tylko PiS-u na odcinku medialnym. To znaczy w PiS-ie wytworzona została przez wiele lat taka strategia, czy może postawa bardziej nawet, obłożonej twierdzy, która zasadza się na tym, że kto nie jest z nami, ten jest przeciwko nam. Czyli dopiero wtedy, kiedy jesteś w 100% z nami, znaczy zgadzasz się z wszystkimi naszymi diagnozami, rekomendacjami, my cię do siebie przyjmujemy. I jeżeli, tak jak Wojciech Mucha, zgadzasz się w 80% czy w 70%, to dla nas ważne jest to, że te 20-30% jest niezgody, bo to potencjalnie jest jakiś potencjalny, nie wiem, rozsadnik, coś, co po prostu będzie tą partię demobilizowało, więc takich ludzi po prostu odtrącamy. No też myślę, że słuchajcie, no można chyba słonić troszeczkę backstage'u dla naszych widzów. No jesteśmy umiarkowanie konserwatywną organizacją i to, że nie byliśmy zapraszani do TVP od 2016 roku, a w międzyczasie jednak zdarzało nam się być zapraszany do TVN-u, no coś jednak pokazuje. I oczywiście, że w tym TVN-ie byliśmy kopani, szarpani i byliśmy jeden na kontra reszta świata, jak ten przysłowiowy kwiatek do kożucha, jasne, ale przynajmniej ktoś pomyślał, że trzeba jakieś pozory pluralizmu zrobić. No, w TVP właśnie tego nie było, bo ten strach przed tym, że trzeba się skonfrontować z jakimś innym, że dopuszczamy do siebie jakieś poglądy, które niekoniecznie z którym się nie zgadzamy, powoduje po prostu jakiś paniczny brak chyba kontroli nad sytuacją. Mi się wydaje, że to jest chyba tak naprawdę kluczowy problem, że w tej koncepcji, o której mówił Piotrek, pewnie PiS by się chętnie zgodził z tym, że no racja, powinniśmy zainwestować w takie jedno prywatne źródło, no ale jakby usłyszeli tą drugą część, to znaczy, że ale zostawmy TVP w taki sposób, żeby ona była wiarygodna, a nie tylko dla naszych twardych wyborców, no to myślę, że to już by był po prostu duży problem. I na koniec tylko może jedno zdanie na temat tych mediów prywatnych, bo to nie było tak, że w ostatnich latach PiS w ogóle zaniedbał i oczywiście, że PiS dosypywał dużą ilość kasy poszczególnym mediom prawicowym, to zresztą pewnie można znaleźć w internecie te wszystkie kwoty, które były liczone, ile spółki Skarbu Państwa z reklam zainwestowały w te poszczególne media, tylko właśnie problem polegał na tym, że te wszystkie media prywatne, one były właśnie wydrenowane z najlepszych ludzi, z takiego, nie wiem, jakieś pomysły, jakiejś koncepcji i też bardzo mocno grały po prostu na PiS w taki już czasami bardzo ordynarny sposób, dlatego po prostu no w momencie, w którym ktoś miał TVP, to tak naprawdę on już mógł się dowiedzieć wszystkiego z tego TVP, nie miał potrzeby w ogóle sięgać do czegoś innego po prostu po prawej stronie, więc to nie było tak, że PiS w ogóle tych mediów prawicowych, prywatnych jakby nie wspierał, tylko wspierał w sposób nie za bardzo mądry, bo tak jak powiedział Piotrek, no kluczowe jest to, żeby te wszystkie gwiazdy prawice były skoncentrowane właśnie w jednej telewizji. Tam być może trzeba by znaleźć jeszcze jakiegoś inwestora, który w ogóle też ma jakieś doświadczenie medialne i tutaj faktycznie, nawet jeżeli PiS by się w to zaangażował, co w ogóle też jest dziwną konstrukcją, że partia zajmuje się tworzeniem ładu medialnego, ale już zostawmy to, jakby zgódźmy się z tym, że Trzecia RP utworzyła taki ład medialny, który prawicy był nieprzychylny, no więc dajemy zgodę na to, żeby PiS jakby dokonał pewnej strukturalnej zmiany, no ale właśnie nie poprzez to, w jaki sposób to było zrobione, tylko poprzez działania, których niestety nie obserwowaliśmy, no i dzisiaj prawica medialna znowu schodzi do piwnicy i chciałbym podkreślić tylko na koniec ostatnie zdanie, sytuacja będzie prawdopodobnie dużo gorsza niż w 2015 roku, dlatego że dzisiaj to przyzwolenie na daleko idącą depisizację jest tak silne, że moim zdaniem naprawdę to TVP, które za niedługo pewnie w nowej wersji będziemy oglądać, znaczy ja nie wierzę, żeby ono było pluralistyczne w takim wymiarze, żeby tam też pojawiły się głosy, które byłyby wiarygodne dla elektoratu PiS-u. Będą pewnie tworzone pewne pozory pluralizmu, ale moim zdaniem to już nawet nie będzie TVP z 2007-15, to będzie znacznie mocniej przechylone w stronę antypisowską jednak telewizja, bo też oczekiwanie ludzi, żeby nie wpuszczać po prostu tego głosu prawicowego do mediów jest tak przemożne, że wątpię, żeby tutaj nowa władza była się w stanie tego powstrzymać, więc prawica żegna się z władzą w taki oto sposób, że ani nie będzie miała praktycznie żadnego wpływu na media publiczne, a media prywatne są w rachitycznym stanie, w takim, jakie były przed dojściem PiS-u do władzy.
No to Paweł powiedział o tym, jakie będą skutki, że będą one bardziej doniosłe. Ja wylistowałem sobie takie trzy rzeczy, które rzucają mi się właśnie w tym zakresie skutków. To znaczy, po pierwsze, jednak PiS dał przyzwolenie na to, żeby faktycznie, jak Paweł powiedział, jechać do końca i zrobić dużo bardziej partyjną TVP niż przed 2015 rokiem. Po drugie, PiS przespał te możliwości własnego zbudowania mediów, ale nie tylko w zakresie mediów, tytułów jakichś internetowych czy innych tytułów prasowych czy telewizji, ale też chociażby jest do tyłu względem tego, co zrobiła Konfederacja, która była przez długi czas odcięta od tego rodzaju tytułów, no bo jakiegoś nowy czas, dobrze pamiętam? Jak się nazywał ten korwinowy?
Najwyższy czas, kolego.
Najwyższy czas.
Najwyższy czas, Batek, to teraz obniżył wiarygodność w ważnym elektoracie.
Dawno nie widziałem już chyba na żadnej półce i może dlatego już mi się wybiło. Najwyższy czas oczywiście. Ale przede wszystkim postawili na swoje zasięgi, czy to na Facebooku, czy to na TikToku, czy to na Twitterze, i ich sposób dotarcia do elektoratu jest nieporównywalnie dzisiaj bardziej nowoczesny i wysokozasięgowy niż w przypadku Prawa i Sprawiedliwości, który też, umówmy się, jest uzależniony od tego najstarszego elektoratu. No i wreszcie myślę, że takim trzecim dużym czynnikiem jest po prostu to, że w najbliższym czasie Prawo i Sprawiedliwość po prostu nie będzie potrafiło nic nowego zbudować, dlatego że nie będzie miało zwyczajnie zasobów do tego, aby to nadrobić, w tym sensie, że nie dziwię się, że okupują TVP, bo nawet jeżeli uznać, że w momencie, w którym ta kurtyna opadła, no nie sądzę też, żeby mieli jakoś specjalnie kapitał do tego i umiejętności i przestrzeń, żeby faktycznie, nie wiem, założyć swoją antenę radiową, właśnie telewizję, czy postawić nagle jakiś tytuł. Być może zostaną jacyś ludzie, którzy odeszli z tego TVP, ale też nie wiadomo, czy będą chcieli się w to bawić, bo widmo powrotu do władzy jest przecież na razie tylko widmem i to dość niepewnym. Pewna era się już skończyła, więc pytanie do was, czy to, w jaki sposób te ostatnie 8 lat wyglądały i w jaki sposób politykę PiS prowadził w tym zakresie, nie sprawi, że właśnie to widmo powrotu do władzy bardzo się oddala, między innymi dlatego, że w najbliższym czasie zobaczymy, że to poparcie będzie topnieć, między innymi dlatego właśnie, że ta ekspozycja argumentów Prawa i Sprawiedliwości w tym sporze będzie maleć, dlatego że to nadawać będą albo media sprzyjające, tudzież kontrolowane przez koalicję 15 października, albo no właśnie przez Konfederację, która będzie nadawała ton tego, jak prawica powinna patrzeć, czy prawicowy komentariat na to, co robi Prawo i Sprawiedliwość. Piotrze.
No tak, ja myślę, że tutaj musimy mieć świadomość, że w ogóle tak naprawdę w niewielkim stopniu wykorzystano właśnie taką możliwość, żeby też wykorzystać ten czas posiadania dominacji nawet w mediach publicznych do tego, żeby zbudować też jakąś taką rozpoznawalność ośrodków niezależnych, tak? No też a propos tego, czy będzie gorzej niż przed 2015 rokiem, to pamiętajmy o tym, że do 2015, że no, Jan Pospieszalski miał swoje okienko w TVP, miał swój program w TVP za czasów rządów Platformy Obywatelskiej, tak? To był ten kwiatek do kożucha jednego programu w tygodniu, który miał swoją oglądalność, miał swoich widzów i w którym można było zobaczyć prawicowych polityków, prawicowych ekspertów, prawicowych komentatorów. Tenże Jan Pospieszalski wyleciał z TVP za rządów PiSu. To jest symbol za odstawanie od linii, która była narzucona, która była oczekiwana, tak? Ludzie tacy właśnie jak Wojciech Wybranowski, jak Wojciech Mucha nie zagrzali ławy na dłużej w mediach tych prywatno-publicznych w postaci Polska Press, bo okazało się, że są nieco zbyt, no nie, że są zbyt niezależni i nie chcą robić takich mediów, jakich oczekują politycy. No to są Rafał Ziemkiewicz. Zniknął z TVP w pewnym momencie po piątce dla zwierząt. No to wszystko pokazuje, że to naprawdę była jakaś nie tylko dziwna, ale też absurdalna telewizja. No powiedzmy sobie to szczerze. I to jest po prostu stracona szansa, bo na pewno mówimy o osobach, które miały potencjał długofalowego budowania konserwatywnej opinii publicznej w Polsce, których pozycja, których znaczenie, których rezonowanie głosu mogłoby być bardzo potrzebne szeroko rozumianej konserwatywnej stronie w czasach politycznej dekoniunktury. No i trudno mi sobie wyobrazić, że w krótkim terminie rzeczywiście uda się to jakoś rozbudować. Oczywiście pewnie powstanie jakiś kanał, pewnie Michał Rachoń przykładowy, no jest utalentowanym dziennikarzem, nie ma o czym mówić, to jest facet z wielką charyzmą, z dużym talentem showmana. Myślę, że taki Michał Rachoń sobie w rzeczywistości internetowej poradzi, zbuduje jakiś kanał internetowy dla sierot po telewizji publicznej. Natomiast no to zupełnie nie będzie ta skala, no to będzie jakieś okienko w internecie, które do całej masy wyborców, którzy mogliby przełączyć kanał telewizyjny na taką wzmocnioną telewizję Republika, można by się przełączyć, a tu tak naprawdę pozostanie jakiś kanał dla młodszego pokolenia, takich najbardziej zaangażowanych aktywistów czy kibiców tej partii. Nie widzę tutaj tak naprawdę żadnego dobrego scenariusza dla konserwatywnych mediów, poza pewnie jedną uwagą, to znaczy taką, że ale ona też jest tak naprawdę kamyczkiem do krytyki tego, co robiło Prawo i Sprawiedliwość. Pewnie takie serwisy jak W Polityce, pewnie takie serwisy jak Niezależna, pewnie takie tygodniki jak Do Rzeczy, Sieci, czy nie wiem, tam inne media jak Republika czy Radio Wnet, one mają szansę na to, żeby mieć niebawem większe zainteresowanie, większą publiczność niż działo się to przez ostatnie lata, ale to też bierze się stąd, że po prostu konkurencją w postaci mediów publicznych po prostu zabijano atrakcyjność tych mediów przez ostatnie 8 lat, tak? Znów, gdyby to sensowniej podzielić, to mogłyby te media przez ostatnie lata się dobrze rozwijać, budować swoją rozpoznawalność, budować swoją twardą bazę, a w mediach publicznych można by budować takie media, które miałyby szansę no, być co najmniej mediami Koalicji Polskich Spraw, tak? To znaczy takich mediów, które po prostu również wyborcy Konfederacji, również wyborcy Polskiego Stronnictwa Ludowego, również bardziej konserwatywne osoby krytyczne wobec samego PiSu by cały czas oglądały, a dla prawdziwych pisowców byłyby te media prywatne z dłuższej perspektywy. Myślę, że to byłoby dużo bardziej atrakcyjne, więc nie sądzę tak, że te wszystkie prywatne media zaraz znikną, upadną. Raczej myślę, że mogą się spodziewać pewnego rodzaju renesansu zainteresowania samymi sobą, natomiast no to cały czas nie jest skala tych potrzeb, o których mówimy, a przecież mówimy o tym, że na Prawo i Sprawiedliwość zagłosowało 7,5 miliona ludzi. No to jest naprawdę potężna grupa ludzi, którzy nie będą mieli swoich mediów. Nie będą mieli mediów, którym ufają.
Pawle, jak ty patrzysz na przyszłość?
Ogólnie patrzę na przyszłość...
Przyszłość Prawa i Sprawiedliwości i prawicy w Polsce, bo mam wrażenie, że też PiS bardzo mocno zawłaszczył to, co znaczy pogląd prawicowy w Polsce przez to, że właśnie nie dopuszczał innego odcienia i to też jest bardziej prawicowa kamyczek już do PiS-owskiego ogródka.
Na pewno będzie tak, że teraz to zainteresowanie tymi różnymi prawicowymi mediami internetowymi wzrośnie, no bo w momencie, w którym, tak Piotrek powiedział, nie będzie tej konkurencji ze strony TVP, no to siłą rzeczy ci ludzie będą szukali w internecie treści, które im odpowiadają, więc niewątpliwie teraz czeka nas trochę lepszy czas dla tych prywatnych, prawicowych mediów, szczególnie, że prawdopodobnie będą też zasilani ludźmi, którzy wcześniej pracowali w TVP, a teraz oczywiście dla nich miejsca nie będzie. Natomiast pytanie, jaka to będzie skala w ogóle, prawda, tego przekazu, bo te wszystkie prawicowe media, Piotrek wspomniał o tym, jak Wojtek Mucha policzył ich zasięgi, no to nie jest dzisiaj coś, co mogłoby stanowić taką realną alternatywę na tym rynku medialnym dla tych dużych mediów liberalnych. Mówię tutaj nie tylko o telewizji, ale przede wszystkim też o portalach, więc nie łudźmy się, jak ktoś mówi, że przecież w Polsce będziemy mieć pluralizm, bo przecież są media prawicowe, są media liberalne, są media jeszcze jakieś inne, no to ja jednak tutaj chciałbym zaprotestować, bo media, medium nierówne. Jeżeli mamy potężne, nie wiem, 3 portale główne w Polsce, Onet, Wirtualna Polska, Interia i 2 z nich są dość mocno antypisowskie, jedno jest jakby neutralne, a to są portale o wielomilionowych zasięgach, no to nie możemy porównywać skali ich dotarcia do portali typu, nie wiem, Niezależna Apel i tak dalej, ponieważ to jest zupełnie jakby inna skala i ktoś może powiedzieć, no a kto broni prawicy zbudować takich portali? No pewnie nikt nie broni, ale też nikt nie pomaga. To znaczy ja tutaj jednak chciałbym wrócić do wątku, który wydaje mi się, że jest ważny. To znaczy dyskusja na temat tego, co się stało z TVP po 2015 roku, byłaby bardzo niepełna, gdybyśmy nie poruszyli wątku, jak ten ład medialny wyglądał przed 2015, nie tylko 15 rokiem w sensie samej platformy, ale mówię w całej historii 3 RP. I ten ład medialny, on się tak jakoś ukształtował, że on był jednak zdominowany przez podmioty co najmniej niechętne prawicy. To nie zawsze były takie mocno antypisowskie media, ale generalnie takie poczucie dystansu w tym głównym nurcie było dość mocne i moim zdaniem to była też przyczyna, dla którego PiS po prostu poszedł na rympał z TVP. Znaczy ja mam takie wrażenie, że oni po prostu chcieli nadrobić tą ilość tych mediów, które im nie sprzyjają, intensywnością przekazów TVP, która miałaby to właśnie zbalansować, tak by po prostu na wadze, jakbyśmy położyli kilka tych mediów, można powiedzieć, antyprawicowych i położymy TVP, to TVP musi po prostu tą wagę po prostu dociążyć po prostu ilością wystrzelanej po prostu politycznej amunicji. I oczywiście no, to nie jest dopuszczalne, jak PiS zareagował na tą nierównowagę, ale to, że ta równowaga jakby była, a teraz będzie jeszcze większa, to jest też coś, co myślę, że tutaj warto podkreślić, bo ci, którzy się dzisiaj bardzo cieszą z przejęcia TVP, są sympatykami opozycji, jakby ja mam wrażenie, że w ogóle nie widzą problemu. Znaczy oni po prostu uważają, że media przed 2015 rokiem wyglądały dobrze i po prostu to, co zostało źle zrobione, no to przyszedł PiS i po prostu te media zepsuł. No nie, no to z taką wizją świata ja się fundamentalnie nie zgadzam, ale też trochę nie dziwię się, że ci ludzie tak myślą, bo dla tych ludzi po prostu, przepraszam, liberalny przekaz jest po prostu przekazem obiektywnym, bo że oni nie zdają sprawy z tego, że to jest po prostu pogląd subiektywny, który po prostu może być skonfrontowany jakby z innym, to jest jak powietrze, którym się po prostu oddycha. Znaczy, to nie jest przypadkiem, że w mediach głównego nurtu mówi się o dziennikarzach prawicowych, a ich odpowiednikami nie są dziennikarze liberalni czy lewicowi, tylko po prostu dziennikarze, prawda? Bezprzymiotnikowi, no bo tutaj mamy po prostu taką propozycję starcia dobra i zła, gdzie po jednej stronie mamy po prostu standardy, a po drugiej stronie brak standardów, po jednej stronie prawdę i po drugiej stronie kłamstwo, no to absolutnie też na taką jakby wizję świata nie można dać zgody i to, co robił PiS z TVP, nie jest argumentem, żeby przysłonić oczy na te inne, na te mankamenty, o których po prostu tutaj powiedziałem. Więc jaka się, Bartek, szykuje przyszłość, odpowiadając jeszcze na twoje pytanie, może ostatnim jakby zdaniem, być może jest tak, że teraz wśród tych mediów, czy w ogóle w refleksji Prawa i Sprawiedliwości pojawi się spóźniona, ale jednak myśl, że trzeba jednak z tymi mediami współpracować zupełnie inaczej. Być może pojawi się jakaś refleksja dotycząca tego, że dzisiaj się do tej władzy musimy przygotować zupełnie inaczej niż to było w tych latach, w 8 latach opozycji, kiedy PiS właśnie przez długie lata czekał na tą władzę, ale ja żadnej takiej na razie w ogóle refleksji w Prawie Sprawiedliwości w ogóle dotyczącej porażki wyborczej nie widzę. Znaczy na razie jest tylko zwarcie szeregów, jest tylko mobilizacja, jest można powiedzieć taka bardzo defensywna postawa, tak jakby się PiS trochę pogodził z tym, że on nowych wyborców już nie zyska, a jedyne co może zrobić, to stracić tych, które już ma. I ja mam wrażenie, że cała ta jakby w ogóle powieść PiSu po 15 października jest właśnie opowieścią, która nie, tam nie ma grama ofensywy, nie ma grama wiary w to, że po prostu jesteśmy jako obóz po prostu zdolni do jakichś wielkich politycznych manewrów, więc na razie nic nie wskazuje na to, żebyśmy obserwowali na tym rynku medialnym prawicy jakieś niestandardowe ruchy, ale no poczekajmy, być może jest tak, że początek tego czasu opozycyjnego jest czasem bezpłodnym, ale być może kolejne porażki w najbliższych już miesiącach, wyborach samorządowych, wyborach europejskich, jakby skłonią PiS do tego, że po prostu coś się zmienić musi, bo jak mówi przysłowie, no, szczytem głupoty jest robić ciągle to samo, oczekiwać innych rezultatów.
Paweł wywołał temat, ja nie jestem ekspertem od rynku medialnego w Europie, natomiast wydaje mi się, że jednak to niedoreprezentowanie prawicowej wrażliwości jest generalnie deficytem wielu krajów Europy Zachodniej, więc w tym sensie nie jest to jakiś ewenement polski tylko generalnie jednak pewne standardy dziennikarskie i to, jak dziennikarstwo wygląda, czy telewizje, duże stacje są raczej ugruntowane na wrażliwości liberalnej, stąd jeżeli nawet któraś stacja była antypisowska, to i tak media publiczne były właśnie robione na bazie pewnego liberalnego mindsetu i nawet nie wydaje mi się, żeby to była jakaś tutaj specjalna chęć czy zamysł, po prostu wystarczyło wziąć ludzi, którzy są ugruntowani w takim właśnie postrzeganiu tego, jak media powinny wyglądać. Natomiast chciałem przejść do tego w takim razie, co teraz? No bo jeżeli uważamy, że TVP tylko, znaczy jeżeli przyjmiemy założenie, że TVP w nowej konfiguracji jeszcze bardziej zachwieje tą równowagę, no to tak naprawdę prawicowym postulatem byłoby to już lepiej, żeby tego TVP nie było, bo jeżeli będzie, no to jeszcze będzie jeszcze gorzej niż było, to może lepiej faktycznie podpisać kwity i niech zlikwidują, tak jak pojawiały się zapowiedzi niektórych polityków w trakcie, kiedy TVP jeszcze było pod rządami Prawa i Sprawiedliwości, no bo wydaje się, że jedyną tylko możliwością jest to, że po prostu to nowe TVP, czy generalnie media publiczne będą tylko niewiele skrzywione w stronę no właśnie lewicowo-liberalnej, czyli działające na korzyść obecnej koalicji 15 października. To jest chyba maksimum, co można sobie życzyć, bo w tym wypadku no, prawica dzisiaj nie ma specjalnych mocnych argumentów ku temu, żeby jakoś postulować jakąś wizję, bo jak powiedzieliśmy na początku, no niestety w związku, jeżeli nawet przyjmiemy Pawła interpretację tej prawicowej części czy wierchuszki Prawa i Sprawiedliwości, no to realizacja była chyba gorsza niż nawet założenia.
No, ja w ogóle mam takie, dla mnie dużym znakiem zapytania są dwie kwestie tak naprawdę. Tak? Po pierwsze, jak będzie wyglądała kwestia finansowania tych mediów publicznych, no bo dzisiaj rzeczywiście słyszymy o tym, że te wielkie dotacje dla telewizji publicznej się skończą, czy dla mediów publicznych. No, Platforma mówiła o tym wielokrotnie tak ostrymi słowy, że trudno mi sobie wyobrazić, że będzie mogła łatwo wrócić do ich subsydiowania wielkimi kwotami, no a mówimy tutaj naprawdę o wielkich kwotach. No i jeżeli te media się po prostu nie spinają, to ja niespecjalnie wierzę w to, że telewizja publiczna, która będzie bardziej podobna do TVN-u i Polsatu, będzie miała lepsze wyniki finansowe niż ta, która była za czasów Prawa i Sprawiedliwości. No wydaje się to dalece mało prawdopodobne, no bo ten towar będzie w jakimś sensie mniej atrakcyjny ze względu na sprawnych, dużych konkurentów, więc tutaj jest pytanie moim zdaniem nie o to, czy będzie wola polityczna na to, żeby te media publiczne prywatyzować czy nie, tylko może się okazać, że to się po prostu nie spina, że to jest za drogie. No oczywiście słyszę od polityków koalicji 15 października o tym, że teraz to tam pójdą menadżerowie, którzy wiedzą, jak tym zarządzać, no ale jestem bardzo ciekaw efektów i wydaje mi się, że to po prostu będzie niezmiernie trudny proces i gdzieś tutaj ostatecznie pojawią się kluczowe znaki zapytania, kluczowe problemy. Natomiast druga kwestia, o której trochę jakby mówimy o tych mediach, tak jakby wiecie, rzeczywistość medialna to była konkurencja między TVP Info a TVN24, tak? A tymczasem telewizja na co dzień to jednak są zupełnie inne rzeczy, tak? To są transmisje sportowe, to są jakieś widowiska, programy, w których gwiazdy na czymś tam tańczą, to jest Rolnik szuka żony i tak dalej, i tak dalej. To jest Sylwester z Zenkiem. I to jest dla mnie drugie pytanie, tak? Czy w tym wymiarze, nazwijmy to rozrywkowo symbolicznym, też dojdzie do jakiegoś radykalnego zerwania, tak? No bo jeżeli chce skutecznie nowa władza docierać do dotychczasowych wyborców PiS-u, a to jest rzekomo też celem tej polityki, no to faktycznie zastąpienie, prawda, programu Rolnik szuka żony programem Rodem z TVN-u o młodych wielkomiejskich prawnikach, no raczej jest znowuż drogą do porażki, tak? Więc to też moim zdaniem będzie bardzo ciekawe. Nie potrafię powiedzieć, jak duże znaczenie dla sukcesów komercyjnych to ma, ale myślę, że no niebagatelne, tak? Słynne tureckie seriale to też jest coś, co zdaje się, że spotykało się z bardzo pozytywnym odbiorem tych klasycznych widzów mediów publicznych. One były po prostu oglądane, one robiły wyniki, były tanie i to akurat pewnie jest taka rzecz, o której bym powiedział, że no jeszcze prezes Kurski pokazał pewnego nosa biznesowego, tak? Do osiągania dobrych wyników przy niewielkich kosztach, więc bardzo mnie ciekawi ten obszar, co się tutaj będzie działo, natomiast zwracam uwagę na podstawowe wyzwanie, to znaczy jak ta nowa telewizja publiczna ma mieć lepsze wyniki finansowe, skoro będzie telewizją, która zacznie na nowo konkurować z TVN-em i Polsatem, a nie telewizją skierowaną do innego sektora widzów. Moim zdaniem tutaj jest jakiś wielki znak zapytania i obawiam się, że ostatecznie dojdziemy do takiego scenariusza co najmniej radykalnego ograniczenia mediów publicznych, co wydaje mi się, że z perspektywy też dotarcia właśnie do tego segmentu starszego elektoratu, do zajmowania się pewnymi sprawami, którymi media prywatne nie będą się zajmowały i tak dalej, to jednak będzie ze stratą. No ale znowu obciąża to Prawo i Sprawiedliwość, bo dużo łatwiej byłoby bronić, nie wiem, rozgłośni regionalnych Polskiego Radia, kanałów takich jak TVP Kultura, TVP Historia, Teatru Telewizji i wszystkich, i czy nawet takich rzeczy jak ten Rolnik szuka żony i tureckie seriale, jeżeli one spełniają czyjeś oczekiwania, gdyby nie towarzyszył temu ten brzydki zapach, który przez 8 lat czuliśmy z korytarzy na Woronicza i Placu Powstańców.
Czyli jednym słowem, Pawle, czy TVP przejdzie estetyczną rewolucją, czy może tak jak Piotr zdaje się sugerować, każdy musi jednak zatańczyć na dożynkach, jeśli chce wygrywać wybory, a jeśli nie jest to PiS-owiec, to musi to być Platformers.
Wydaje mi się, że tutaj będą ścierały się tak naprawdę dwie koncepcje, które są ze sobą w dość dużym napięciu, bo z jednej strony, tak powiedział Piotrek, jeżeli platformersi chcą dotrzeć do ludzi, do których mieli problem, żeby docierać, to najlepiej by było zostawić pewną ofertę kulturalną, czy ofertę długo szerzej programową TVP i zmienić jedynie przekaz w TVP Info, w wiadomościach. Oczywiście też ten przekaz musi być tak zmieniony, żeby ci ludzie nie dostali jakiegoś przesadnego szoku. Znaczy, po prostu też tam muszą być jakieś stworzone jakieś kładki interpretacyjne pozwalające.
Kaczyński teraz będzie mówił po prostu po rosyjsku i będą takie przebitki.
No właśnie, więc moim zdaniem, jeżeli ta telewizja ma być wiarygodna dla dotychczasowych odbiorców TVP, to też nie jest to łatwe, w jaki sposób ten przekaz w ogóle też polityczny skroić, żeby on był dla tych ludzi jakoś akceptowalny. Pewnie dla części z definicji nie będzie, bo to są wyborcy, którzy albo byli twardymi PiS-owcami, albo stali się w ostatnich latach. Natomiast jest duża grupa osób, mówię, szczególnie pewnie starszych, które po prostu ogląda TVP z przyzwyczajenia, która kupowała wizję świata Prawa i Sprawiedliwości, bo dlatego, że ta wizja po prostu była też taka najłatwiejsza w przyswojeniu w sensie i technicznym, i w sensie też, można powiedzieć, jakby kulturowym. Natomiast wydaje mi się, że to ta polityka będzie jednak w napięciu z pewnym oczekiwaniem też elektoratu Prawa i Platformy Obywatelskiej, żeby jednak tą TVP bardzo mocno przewietrzyć też programowo. To znaczy ludzie, którzy są twardymi zwolennikami Platformy, oczekują nie tylko tego, żeby wyrzucić Danutę Holecką czy różnych reporterów, którzy zasłynęli swoimi słynnymi reportażami, ale także oczekują tego, żeby tą telewizję się dało przez nich oglądać. No ale to jest już trudne, no bo ich oczekiwania są zupełnie inne niż tego oczekiwania tego dotychczasowego elektoratu TVP, więc moim zdaniem tu jest duże napięcie między tym po prostu, że z jednej strony mamy zachować wiarygodność dla tego dotychczasowych odbiorców, a z drugiej strony chcemy, żeby to TVP było właśnie taką telewizją wszystkich Polaków, a nie tylko najstarszej części, która najczęściej tą TVP ogląda. Więc moim zdaniem to będzie dość duże napięcie i bardzo jestem ciekaw, jak ono będzie rozstrzygnięte. Moim zdaniem w ogóle dyskusja na ten temat w ogóle jeszcze w koalicji nie zapadła i być może też nie będzie łatwa, dlatego że też interesy poszczególnych tutaj już koalicjantów myślę, że są sprzeczne. Znaczy to, że wszyscy chcą wyciąć pisowców i wyciąć ten przekaz propagandowy, to jest oczywiście najmniejszy wspólny mianownik, no ale już pytanie, co w zamian zbudować, jaki to będzie mieć kształt jakby ideowy i kulturowy, no to już tutaj wydaje mi się, że będą pewne napięcia, no i ciekawe jest, jak one będą rozstrzygnięte. Ja bym bardzo chciał, żeby oczywiście rozstrzygnięciem było to, żebyśmy poprzez to, że mamy dużą koalicję, jakby wymusili pewien taki nawet instytucjonalny pluralizm. Przypomnę, że w 21 postulatach wyborczych Klubu Jagiellońskiego przed wyborami myśmy mieli taki jeden punkt dotyczący mediów publicznych i pamiętam, jak z Piotrkiem to wymyślaliśmy, stwierdziliśmy, że warto by było zainstalować czy w Radzie Mediów Narodowych, czy w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, pytanie, które ciało tutaj będzie odpowiednie, to się pewnie będzie niedługo klarować. Taki mechanizm, gdzie reprezentacja przedstawicieli partii powinna być proporcjonalna do wyników wyborczych, tak aby każdy właśnie klub parlamentarny miał swoją reprezentację w odpowiedniej jakby ilości i decyzje powinny być podejmowane kwalifikowaną większością głosów, pewnie najlepiej 3/5, po to, żeby właśnie wciągać też opozycję w pewien proces decyzyjny. I to był w ogóle mechanizm, który uważam, że prawica powinna zaproponować PiS, dlatego że właśnie skoro zagrożenie dla PiS-u jest to, że jeżeli ich nie ma w mediach publicznych, to w ogóle ich może nie być, to moim zdaniem zainstalowanie tego mechanizmu powodowałoby, że PiS owszem, musiałby iść na pewne kompromisy i musiałby nie wycofać się z najdalej idących, można powiedzieć, propozycji, nie wiem, personalnych, czy programowy, które jakby szły na rympał, ale w zamian za ten kompromis pewnie utrzymałby jakiś tam powiedzmy ograniczony wpływ w czasie, kiedy on był w opozycji. No ale niestety PiS tego nie zaproponował, mimo że właśnie to jemu powinno bardziej zależeć na tym, żeby zerwać zasadę winners takes all i żeby po prostu ten, który przechodzi do opozycji, miał też jakikolwiek wpływ. No więc trudno sobie wyobrazić, żeby teraz coś takiego opozycja jakby zaproponowała, natomiast myślę, że to, co będzie realnie na stole, to będzie jakaś propozycja jakiegoś pluralizmu właśnie wewnątrz tej koalicji. Ta koalicja na pewno nie będzie obejmowała swoim konsensusem już PiS, ale myślę, że tutaj przynajmniej spluralizowanie, żeby to nie był tylko przekaz jednej partii, to myślę, że na pewno będzie szeroko dyskutowane.
Paweł, myślę, że to byłby wspaniały postulat dla partii, która byłaby przeciwieństwem Prawa i Sprawiedliwości. Także gratuluję, że jak zawsze w forpoczcie rad, których PiS nigdy by nie zastosował. To jest
postulatów mamy dużo więcej na swoim koncie. Zachęcamy do zwiedzenia 21 postulatów Klubu Jagiellońskiego i innych tekstów.
Tak. Dobrze, panowie. Chyba czas postawić tutaj kropkę. Bardzo dziękuję. Piotr Trudnowski, Paweł Musiałek.
Dzięki serdeczne. Do zobaczenia.
A ja nazywam się Bartosz Brzyski. Dziękuję za zobaczenie i wysłuchanie tego odcinka Klubu Tygodnika 3.0. Zajrzyjcie w opis tego odcinka. Tam prośba o wsparcie i informacja też o kalkulatorze darowizn, bo tylko do końca tego miesiąca możecie przekazać darowizny na organizacje takie jak nasza, dzięki czemu obniżyć sobie podatek w przyszłym roku, rozliczając się z fiskusem. Bardzo do tego zachęcam, a także linki do naszych tekstów czy do profili na mediach społecznościowych. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia, do zobaczenia za tydzień.